Bogu. Przyznam szczerze, że nie konsultowałem się z zespołem, ale myślę, że oni gdzieś podłapali mój temat za sprawą Ducha Świętego. I tak moje serce jest poruszone i dosłownie jestem rozgrzany, jest mi ciepło, ale tak wewnętrznie nawet ciepło w ciele. I dzisiaj chciałbym mówić na temat, będę błogosławić Pana w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Wiecie, tydzień temu w niedzielę można powiedzieć, że występowałem tutaj, mówiłem ogłoszenia, też wprowadzałem w nas ten czas nabożeństwa, ale dzień wcześniej w sobotę tak się przeziębiłem, że w niedzielę, tydzień temu, po południu, wieczorem już prawie straciłem głos, a w poniedziałek, wtorek, środę w ogóle nie mówiłem. I nawet jeszcze wczoraj miałem taką myśl, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja dzisiaj głoszę kazanie, ale też dzisiaj będę o tym mówił, skąd takie myśli i co z nimi zrobić. Dlatego bez względu na wszystko, dzisiaj właśnie chcę, żeby to mocno wybrzmiało. Będę błogosławić Pana w każdych okolicznościach, w każdym czasie. Chciałbym, abyśmy, jeśli macie swoje Biblię, otwarli Psalm 34 i będziemy czytać pierwsze 8 wersetów. Dawidowy, gdy zachowywał się jak niepoczytalny wobec Abimeleka, tak, że został przez niego wygnany i odszedł. I teraz tak naprawdę ten psalm się zaczyna. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Upokorzeni usłyszą to i poweselają. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, w których jest bojaźń przed Nim i ratuje ich do tego miejsca. Chociaż oczywiście ten psalm jest pełen treści także dalej, to jednak dziś wezmę tylko te 8 wersetów. Wiecie, ten psalm jest szczególny, dlatego, bo nie tylko mamy informację o autorze, bo jest nim Dawid, ale także bezpośrednio z treści dowiadujemy się, kiedy te wydarzenia miały miejsce. I pozwólcie, że zabiorę was właśnie w tamten czas, kiedy Dawid uciekał przed Saulem. I to jest ten moment w historii jego życia, kiedy prawdopodobnie dzień wcześniej jeszcze przytulał się z Jonatanem i w płaczu żegnali się, bo obydwoje wiedzieli, co to oznacza. Król Saul, zarazem ojciec Jonatana, oszalały z zazdrości, nie mogący po prostu zrozumieć tego, że w swoim czasie Bóg też powoła Dawida na króla. Chciał go po prostu zabić. Myślę, że ta włócznia, która stała przy królu Saulu, była wręcz niebezpieczna. Wręcz już tam jakieś napięcie przechodziło i za każdym razem, kiedy zbliżał się Dawid, groziło mu niebezpieczeństwo. W związku z tym Dawid uciekał. I Jonatan, mimo tego, że był synem Saula, sprzyjał Dawidowi. Wiem, że Dawid też starał się wiernie służyć swojemu królowi. Ale nic, niestety, okoliczności nie były sprzyjające. Trzeba było uciekać. No i Dawid dotarł do Nob. Tam spotkał się z kapłanem Achimelekiem. Od niego to wyprosił poświęcone chleby. Pytał się też, czy jest tam jakaś broń. I jedyna broń, jedyny miecz, jaki tam był, to był miecz Goliata. I stwierdził, że żaden nie jest taki jak ten. I po prostu wziął go ze sobą. I następnie, jak czytamy, udał się do króla Akisza, króla Gad, jednego z wodzów Filistynów. I tu należy się zatrzymać, bo nie możemy przejść obojętnie nad faktem, że Dawid, uciekając przed jednym z zagrożeń, wpakował się bezpośrednio w drugie. I nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Starałem się zgłębić ten temat, czytałem różne opracowania, komentarze i nie rozumiem, dlaczego taki kierunek obrał Dawid. Wiecie, Filistyni w Biblii symbolizują grzech. Oni tak naprawdę symbolizują wrogów Pana i wszystko to, co jest daleko od Niego i od Jego powołania. No ale tradycja żydowska głosi podobno, że król Achisz był życzliwy wobec Dawida. Jednak jego słudzy już niezupełnie. Król Achisz, bardzo prawdopodobne, to są pewne przypuszczenia, stare komentarze i tak dalej, rozumiał to, że Dawid wygrał z Goliatem w równej walce. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że w tamtym czasie Dawid przecież był ciągle pogromcą wojsk Filistynów. On wcześniej rozbijał ich tysiącami, a teraz przychodzi i chciałbym, żebyście sobie to wyobrazili, jak paradoksalna jest to sytuacja. Przychodzi do króla filistyńskiego z mieczem od Goliata i w sumie na co on liczył? To było szalone, absolutnie niepojęte, niezrozumiałe. I dziwne też to, że dopiero kiedy był na dworze króla, to wtedy, kiedy został zdemaskowany, zdał sobie sprawę, w jak niebezpiecznym położeniu się znalazł. Był w wielkim niebezpieczeństwie. I w Biblii też czytamy, że wtedy postanowił, choć nie wiem jak to zrobił, że będzie zachowywał się najdziwniej jak tylko to możliwie, po prostu jak niepoczytalny, jak obłąkany. I Biblia nam mówi, że zostawiał znaki na bramach, z jego ust toczyła się piana. I ja jestem skłonny stwierdzić, że w tej chwili miał dosłownie jakiś dar szaleństwa, bo albo to był jakiś stres wyniesiony do poziomu maksimum, albo nie wiem, co to było, bo zastanówmy się, czy możliwe by było, ja czy ty, żebyśmy potrafili udawać tak realnie bardzo, brakuje mi słowa, tak prawdopodobnie osobę szaloną. Czy jest to możliwe? No wydaje mi się, że nie. Dlatego Dawid, uważam, to jest moje spojrzenie na tą sytuację, z pomocą Boga dokonał czegoś niemożliwego. Bo po swoim takim nietuzinkowym wystąpieniu odszedł wolno. Po prostu odszedł. Ale gdzie odszedł? Dla mnie ta historia właśnie zaczyna się w tym miejscu. Bo odszedł do jaskini Adulam, gdzie właśnie powstała ta piękna pieśń. Wiecie, niezwykłe jest to, że Dawid wziął 22 litery alfabetu hebrajskiego i do każdej z tych liter zaczął układać każdy z wersów tej pieśni. To jest niezwykłe. I w tych trudnych okolicznościach, kiedy jeszcze przed chwilą zachowywał się dosłownie jak wariat, a teraz był zupełnie sam, kiedy nie było pięknego zespołu uwielbienia, nie było osoby, która mogłaby przygrywać na pianinie, nie było odpowiedniej atmosfery, nie było dosłownie niczego. Była tylko zimna, chłodna jaskinia w ciemności, gdzieś tam. Dawid zaczyna pisać psalm i rozpoczyna swój utwór od słów: będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. I kładzie nacisk na swoją osobę. Ja będę błogosławił Pana. Słowo błogosławił, jestem o tym przekonany, w tym kontekście znaczy to samo, co uwielbiał. My myślimy o błogosławieństwie w kontekście powodzenia, Bożej przychylności w naszym życiu. Tu natomiast Dawid pokazuje nam, czym jest prawdziwe błogosławieństwo, gdy mówimy o błogosławieniu Boga. To jest nic innego, jak ciągłe uwielbienie. By wzmocnić swój przekaz, Dawid dalej mówi: pieśń na jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Usta w tym zdaniu są kluczowe, one też podkreślają rolę uwielbienia, ale to one są tym najlepszym narzędziem do oddawania Bogu chwały. I pytanie brzmi, czy faktycznie używamy naszych ust, naszego języka, by błogosławić Pana? Być może czas w Twoim życiu jest nieodpowiedni. Być może jest tak, jak mawiają młodzi ludzie, że kiedyś były czasy, a teraz nie ma czasów. I mógłbyś dodać, że teraz to w ogóle tragedia. Bieda z nędzą, żal. Szkoda gadać. Jeśli jesteś w takim miejscu, to jestem dzisiaj tutaj po to, by z Bożą pomocą wyciągnąć się z tego dołu. Wiem, że w życiu są różne chwile. Sam Salomon pisał, to jest Księga Koheleta, 3 rozdział, dobrze znany nie tylko w kręgach chrześcijańskich, gdzie mówi, jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas zbiorów, jest czas ranienia i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowy, jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas żalu i czas tańca i tak dalej, i tak dalej. I mówi o tym, jakże jaskrawe jest nasze życie, jak są różne momenty, jest wiele momentów dobrych, ale jest także wiele momentów złych. I na podstawie tego krótkiego fragmentu możemy stwierdzić, no faktycznie, łatwo błogosławić Pana, kiedy rodzi się człowiek, pojawia się taka mała, słodka istota w rodzinie, ale patrząc po ludzku, trudniej błogosławić Pana, kiedy ktoś odchodzi, po prostu umiera. Łatwo błogosławić Pana, kiedy zbieramy owoce w czasie zbiorów, trudniej, kiedy w pocie czoła trzeba sadzić drzewa, rośliny, krzewy, kiedy czasem trzeba miesiącami, a może nawet i latami starać się o te plony. Łatwo błogosławić Pana, kiedy doznajemy uzdrowienia, kiedy nasze relacje są naprawiane, kiedy ulegają poprawie. Trudniej, kiedy jesteśmy ranieni przez innych. I podobnie sprawa ma się w sferze ciała. Ale chodźmy dalej. Łatwo błogosławić Pana, kiedy coś budujemy, na przykład dom, kiedy cieszymy się tym widokiem. Ale jednak trudno, kiedy musimy coś zburzyć. Bo po prostu trzeba, bo jest stare, bo zniszczało. I w końcu łatwo błogosławić Pana, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni z życia, a trudniej, kiedy płaczemy i po prostu jest smutno, a może nawet depresyjnie. Moglibyśmy iść tak dalej, ale to nie jest istotą mojego przesłania. Wiem, że bywa trudno. Sam pamiętam, jak wiele lat temu rozmyślałem nad życiem. To były takie egzystencjonalne rozmyślania. Patrzyłem w niebo i mówiłem sobie, to jest niemożliwe, żeby ktoś u góry, o ile istnieje, wiedział o mnie. Przecież ja jestem pyłem, prochem, niczym w sumie nie potrafiłbym w kontekście całego wszechświata zdefiniować do końca, czym jestem. I rodziły się myśli, no właśnie, czego ja mogę oczekiwać? Że niby cudów, że mam być tym, który kreuje rzeczywistość, mam być twórcą historii, kiedy ja nawet nie wiem, czy to, co słyszę i głoszę, jest prawdą. W taki sposób mój przeciwnik, szatan, przychodził z wątpliwościami. Teraz widzę, że za każdym razem, kiedy byłem gdzieś dalej od Boga, zaczęły się pojawiać pytania o sens życia. A Dawid napisał, moja dusza będzie szczycić się Panem. Dawid mówi do swojej duszy, do swojego serca, wywyższaj Pana, uwielbiaj Go, szczyć się Nim. I nagle, bum, zaczynają walić się mury. Kiedy to wszystko, czym jest jako człowiek mówił o Dawidzie, kiedy całym swoim jestestwem zaczyna uwielbiać Boga, kiedy chwała dla Boga wypływa z niego, zaczyna zmieniać się rzeczywistość. Dalej pisze, głoście wraz ze mną wielkość Pana, wysławiajmy razem Jego imię. Myślę, że Dawid zaczyna sobie przypominać, jak Bóg go prowadził i w uwielbieniu widzi, jak poradził sobie z lwem, z niedźwiedziem. Przypomina sobie, że Bóg jest dobrym pasterzem, że z pewnością dobroć, łaska i miłość będą mu towarzyszyć przez wszystkie dni jego życia. Przypomina sobie walkę z Goliatem, kiedy jedyne, czego pragnął, to po prostu, żeby ogłosić i powiedzieć całemu światu, że Izrael ma Boga. I w tym uwielbieniu właśnie Dawid doznaje przemiany. Ale pamiętajmy, że on ciągle siedzi w tej ciemnej, chłodnej jaskini, ale jego serce rośnie, bo Bóg Wszechmogący jest tuż obok niego. Musimy zrozumieć, że uwielbienie prowadzi nas w stronę nieba. Dlatego ważne jest to, abyśmy pamiętali o stałym błogosławieństwie i dziękczynieniu wobec Boga. Nawet w obliczu trudności i wyzwań, niech nasze serca są pełne wdzięczności, a pieśń chwały niech nie schodzi z naszych ust. Wiecie, każdy dzień jest szansą, byśmy uchwycili Jego dobroć i wierność, abyśmy zawsze mogli z dumą wyznawać naszą wiarę i dzielić się Jego wielkością z innymi. Wiecie, Dawid tak pięknie to nam przedstawia. Mówi, że jego dusza będzie się chlubić w Panu i ta duma nie jest wynikiem wyniosłości czy pychy, lecz owocem pełnego zaufania i oddania Bogu. Jego świadectwo skłania nas do refleksji nad naszym własnym podejściem do życia. Czy nasza dusza jest w pełni ukierunkowana na Pana? Czy możemy z radością i pewnością powiedzieć, że nasza duma tkwi w naszym Bogu? Psalmista Dawid przekazuje, że ci, którzy byli upokorzeni, usłyszą o wielkości Pana i poweselają. To niesamowite. Ale Bóg naprawdę może obrócić nasze cierpienie w radość, nasze upokorzenie w dumę i to jest możliwe w Nim. Bóg jest w stanie przekształcić nasze łzy w radość, nasze smutki w pieśni chwały. I to jest Jego moc działająca w naszym życiu. Wiecie, w Biblii są przykłady niezwykłego, ponadnaturalnego działania w chwilach, kiedy ludzie zamiast koncentrować się na okolicznościach, zaczęli uwielbiać Boga. Przypomnijmy sobie Pawła i Sylasa. Zostali pojmani i wrzuceni do więzienia. Tam zostali zamknięci we wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuto w dyby. I Biblia relacjonuje nam to w taki sposób. Około północy modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. I nagle zatrzęsła się ziemia, na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Sytuacja w wielkim skrócie była nieciekawa. Ale oni, jak czytamy, zdecydowali się, chociaż nie ma tam nawet mowy o decyzji, ale po prostu. To jest niezwykłe, że uwielbienie było ich stylem życia. Nieważne gdzie. Nieważne, czy więzienie, czy w pięknym pokoju, czy na powietrzu. Po prostu zaczęli uwielbiać Boga. I to jest najbardziej niezwykłe. Nie patrząc na tą sytuację, na ten śmierdzący loch, tam też pewnie było ciemno, zimno, paskudnie, może biegały jakieś szczury. Nieważne, ale starajmy się sobie to wyobrazić. I nagle o północy po prostu oni zaczynają śpiewać. Uwielbiać Boga. Z ich ust zaczyna płynąć modlitwa. I przychodzi Boże poruszenie. To jest niezwykłe. Błogosławieństwo Pana, uwielbienie Jego imienia dosłownie otworzyło drzwi do Bożego działania. Otworzyło drzwi tego lochu, tego więzienia, ale kiedy oni zaczęli uwielbiać, to niebo zeszło na ziemię. I jestem przekonany, że Paweł i Sylas nie robili tego dlatego, że myśleli o korzyściach, jakie może przynieść uwielbienie. Nie. Ale po prostu błogosławili Pana, tak jak Dawid. W każdych okolicznościach. Halleluja. Robili to, jestem o tym przekonany, bo kochali Pana. Dawid wyśpiewał w psalmie: zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi. I uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Ta prawda jest nadal aktualna i ważna dla nas dzisiaj. Kiedy zwracamy się do Boga z wiarą i pokorą, możemy zaufać, że On usłyszy nasze prośby i uwolni nas od strachu i od lęku. Tak więc niech każdy z nas w pełnym zaufaniu i ufności niech zwróci się do Pana w naszych potrzebach, w tym wszystkim, co przeżywasz. Niech nasza modlitwa naprawdę będzie wyrazem naszej głębokiej wiary i pewności, że Jego miłość, Jego łaska jest silniejsza od wszystkiego, co nas spotyka. Kiedy zwracamy się do Boga, kiedy otwieramy przed Nim nasze serce i szczerze mówimy, jak jest, to dzieje się cud. W Jego obecności problemy stają się małe, wręcz nic nieznaczące wobec tak potężnego Boga. Jestem przekonany też, że Paweł miał tą pewność, że cokolwiek się wydarzy, jego życie należy do Pana. Bardzo podoba mi się to, co napisał kiedyś w liście do Rzymian, to jest 14 rozdział, 8 werset. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Paweł miał to głębokie przekonanie, że cokolwiek się wydarzy, jego życie ukryte jest w Bogu. Ta podstawa, ten fundament prowadziła go, wierzę też, właśnie do tego nieustającego uwielbienia. To jest piękne. Ale chodźmy dalej. Dalej do Bożego Słowa. Kolejną postacią, może taką nierzeczywistą, o której chciałbym wspomnieć, był ślepy Bartymeusz. Czytamy, że Jezus wraz z uczniami przyszli do Jerycha. On wtedy, ja dodam, pewnie jak zwykle, siedział niewidomy gdzieś przy drodze. I kiedy usłyszał, że Jezus przechodzi, zaczął wołać. To jest Ewangelia Marka, 10 rozdział, 47 werset i dalej. Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu próbowało go uciszyć. On jednak tym głośniej wołał, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Co zrobił Bartymeusz? On wyznał, że jest, tak czytaliśmy, synem Dawida, a to znaczy, że wyznał, że wierzy w to, że on jest obiecanym Mesjaszem, że on jest tym, który przyniesie zbawienie Izraelowi. On wyznał to, że on jest odpowiedzią dla jego życia, dla tego ludu. On tam pośród tych ludzi, którzy go uciszali, którzy go hamowali i mówili, nie, nie przeszkadzaj mu. Oni byli już przyzwyczajeni, on wręcz już wrosnął tam do tej ziemi, tam przy tej ulicy. Ale Bartymeusz tym głośniej i tym bardziej zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida. Jezus to usłyszał i zaprosił go do siebie. I jak wiemy, Jezus go uzdrowił. Dawid pisał, cały czas wracam do Psalmu 34. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie, a wasze twarze nie okryją się wstydem. Bartymeusz duchowymi oczami już widział Jezusa. Patrzył pełen wiary i nie został zawstydzony. A nawet więcej czytamy dalej w Psalmie 34. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił od wszystkich jego trosk. To były słowa o nim samym, o Dawidzie, ale stały się uniwersalne także dla Bartymeusza, dla mnie i dla ciebie. Kiedy wołamy, on wysłuchuje. Kiedy nawet nie mamy sił, by otworzyć nasze usta, on jest i słyszy to, co niewypowiedziane. I może myślisz sobie, Marek, no ale gdybyś ty znał moją sytuację, moje położenie, wiedziałbyś, że tak bardzo mi ciężko błogosławić Pana. Wiecie, ja nie kwestionuję, w jakim miejscu jesteś, ale na podstawie Bożego Słowa wzywam cię. Nie pozwól diabłu zamknąć twoich ust. Niech uwielbienie dla Boga ciągle płynie. Amen. Nie pozwól diabłu zamknąć twoich ust. Niech uwielbienie płynie cały czas dla Boga, dla Jego imienia. Tak jak to robiliśmy dzisiaj rano. Powiem wam szczerze, że byłem poruszony. Mówię, Boże, co ty tutaj robisz? Ja nikomu nie mówiłem, jaki dzisiaj będę miał temat, a po prostu jak zacząłem śpiewać te piosenki, to po prostu ogień rozpalił się we mnie, bo cały czas błogosławiliśmy Jego imię. Halleluja, co się tutaj dzieje? Także bez względu na to, jaki masz sezon w swoim życiu, uwielbiaj Pana, wywyższaj Jezusa, bo dzień zbawienia jest blisko, bo dzień zwycięstwa jest blisko, bo zmiana jest tuż za rogiem. Nawet kiedy nie widzisz, On działa. Nawet kiedy nie słyszysz, kiedy nie czujesz, On ciągle działa. Halleluja. I Dawid napisał, dalej czytamy Psalm 34. Anioł Pana otacza kordonem tych, w których jest bojaźń przed Nim i ratuje ich. Halleluja. Bóg dosłownie wysyła swój kordon aniołów, by cię strzec. Jeśli jest w swoim sercu bojaźń przed Bogiem, czyli po prostu szacunek, położyłeś w Nim swoją ufność, to On cię uratuje. To potężne przesłanie pocieszenia i nadziei jest dla naszego życia, jest dla ciebie. Tak więc niech moje, niech twoje serce zawsze pozostanie pełne bojaźni, szacunku przed Bogiem. I nie mam na myśli strachu, ale właśnie mówię o tym głębokim szacunku i posłuszeństwie wobec Niego. Wiecie, ten psalm to 22 niezwykłe wersety. Ja dziś przytoczyłem zaledwie 8. I już w nich, tak jakby w tle, widzimy Bożą wierność, niezależnie od naszych błędów, niezależnie od naszych okoliczności. Widzimy Jego dobroć, to, że On o nas pamięta. I może zdarzyło się już tak w twoim życiu, że doprowadziłeś się już do szaleństwa, dosłownie jak Dawid. Może jesteś w duchowej jaskini, bądź inaczej mówią ludzie przysłowiowej pustyni. Nie przestawaj jednak błogosławić Pana. Może wydarzyło się tak, że po prostu wiedziałeś, co masz robić, co jest dobre, ale poszedłeś w złą stronę. To jest właśnie to, o czym czytamy, że zachowywać się jak szalony. Może miałeś dobry fundament, nawet byś powiedział dobry kręgosłup moralny. Niemniej jednak wybrałeś złą drogę. I dzisiaj jesteś w tym miejscu, gdzie przychodzi to poznanie, przychodzi to zrozumienie. Kiedy pragniesz oczyszczenia, to mówię ci, jesteś w najlepszym miejscu i błogosław Pana. Uwielbiaj Jego święte imię. Uwielbienie to nasza ucieczka, a zarazem broń w walce, właśnie gdy zmagamy się z wszelkimi trudnościami życia. Zatem, kochani, niech nasze serca wypełnią się wdzięcznością. Mamy tak wiele. Możemy być dumni. Możemy być pełni wiary, bo mamy wielkiego Boga. Także niech nasze życie będzie pieśnią chwały. Niech nasze życie świadczy o Jego łasce, o Jego miłości, a także o mocy działającej w naszym życiu. Niech tak będzie. A wierzę, że jest to możliwe, kiedy błogosławimy Pana, kiedy uwielbiamy Jego święte imię. Halleluja. Amen. Chciałbym już zaprosić zespół. Chciałbym też was zaprosić do tego, abyście wstali. Dziś dzieliłem się z wami tym krótkim przesłaniem, ale nie chciałem tego rozciągać tylko dlatego, byśmy te słowa zatrzymali w naszych sercach. Byśmy się uchwycili tego. Być może są tutaj ludzie, którzy czują się dzisiaj dobrze. Myślisz sobie o tym, że za chwilę pójdziesz na pyszny rosół i zjesz dobrego kotleta schabowego. A być może jest dzisiaj ktoś, kto jeszcze nie ma zaplanowanego obiadu i myśli sobie, jak sobie poradzisz w nadchodzącym tygodniu. Nie wiesz, może jak powiązać koniec z końcem. A może jest tak, że nawet nie masz do kogo się odezwać. Twoje relacje są po prostu zdruzgotane i potrzebujesz uzdrowienia w tej sferze. Wiecie, dzisiaj Pan Bóg jest dla każdego. Dla każdego. Dlatego za chwilę będę się modlił. Będę się modlił o was, o siebie. Ale otwórzmy dziś swoje serca, by ponad wszystko błogosławić Jego święte imię. Panie, my chcemy błogosławić Ciebie w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Chcemy wywyższać Ciebie, bo Ty ostatecznie jesteś zawsze dobry. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty wyrywasz nas z sideł grzechu, Ty nas wyrywasz z niebezpieczeństw. Panie, Ty jesteś naszą ochroną, Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Ty jesteś tym, który prowadzi i Ty dla nas masz najlepszy plan. Panie, nie chcemy o tym zapominać. W czasie, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle, chcemy zawsze uwielbiać Twoje święte imię. Chcemy Ciebie błogosławić, Panie, bo Ty jesteś źródłem życia. Panie, bo Ty dajesz nam siłę do pracy, dajesz nam możliwości, Panie. Ty otwierasz drzwi, Ty sprawiasz, Panie Jezu, że mamy to wszystko. Mamy jedzenie, mamy ubranie, mamy jakąś perspektywę, Panie. Ale w tym wszystkim, szczególnie kiedy jest dobrze, nie chcemy zapominać o tym, by uwielbiać Ciebie, a także kiedy jest źle, kiedy szorujemy po dnie. Panie, chcemy wyjść z cienia, chcemy wyjść z tej ciemności i ponad wszystko chcemy wznieść nasze ręce i powiedzieć: uwielbiamy Ciebie, Panie, bo Ty już masz rozwiązanie, bo Ty już masz wyjście, bo Ty jesteś dobry. Nie chcemy nigdy zapominać o tym, jak dobrym, jak wielkim Bogiem jesteś, Panie. Uwielbiamy Ciebie. Chwała, chwała niech Tobie płynie. Amen.